Buenos dias. Nagrywam ten podcast w piątek 13. Dopiero sobie zdałem sprawę, że to taka data. Ja nie jestem przesądny w ogóle, więc nie rusza mnie to, ale sporo osób tak, ale w dwie strony. Niektórzy uważają, że przynosi pecha, niektórzy, że szczęście. To ja życzę wszystkim, żeby to było szczęście i niech się rozciągnie co najmniej do poniedziałku, bo przed nami najważniejsza niedziela co najmniej od 1989 roku. Mam nadzieję, że dla pisowców to będzie okazja do zanucenia piosenki Ta ostatnia niedziela, choć wiem, że nawet w przypadku wygranej opozycji oni władzy nie oddadzą ani w najbliższy poniedziałek, ani w kolejny, ani w ogóle jeszcze przez wiele następujących po sobie tygodni. Niestety, ale to już jest drugi etap walki. Najpierw musi się udać ten pierwszy. Ja jednak jestem załamany wciąż tym, jak wiele osób mimo wszystko nie zamierza głosować i jak wielu z młodych odpowiada, że odda głos na Konfederację. To jest coś niemożliwego, jak zgłupiało nam to młode pokolenie. Nie chcę brzmieć teraz jak boomer czy stary z Gret, gdzie zawsze pokolenie po pokoleniu starsi narzekali na młodzież i mówili, bo za naszych czasów to było inaczej. Po pierwsze dlatego, że ja się czuję młodzieżą wciąż. Po drugie, bo mam wiele kontaktów z ludźmi z grupy powiedzmy 20 do 30 lat. Właściwie jest to większość moich znajomych. I w mojej bańce oni są myślącymi, wrażliwymi, empatycznymi, inteligentnymi osobami, którym do głowy nawet nie przyszłoby myślenie o głosowaniu na Konfederację. Jeśli taka myśl by się pojawiła, to na pewno zrobiliby dogłębny research, a tu wystarczy choćby powierzchowny, żeby dowiedzieć się, z jakimi wariatami mamy do czynienia. Dlaczego tyle czasu poświęcam tym razem Konfederacji, a nie PiS? Bo to oni razem są zagrożeniem jeszcze większym. PiS ma od lat plany wyprowadzenia nas z Unii Europejskiej, a właściwie Jarosław Kaczyński, bo ja za każdym razem, jak mówię PiS, to upominam sam siebie, bo przecież my jesteśmy rządzeni w tym parademokratycznym ustroju jednoosobowo przez dyktatora, który ma grupę swoich wyznawców, marionetek, oszołomów, pożytecznych idiotów. No i jak wskazuje wiele publikacji i coraz większa ilość dowodów, wielu ruskich agentów. Mam nadzieję, że kiedyś oni zostaną rozliczeni i do końca życia będą oglądać świat zza krat za to, jak próbowali zniszczyć Polskę. Kaczyński od lat chce nas wyprowadzić z Unii Europejskiej, chce nas wyizolować. To człowiek chory z nienawiści, chory na władzę, niedopuszczający myśli, by mógł żyć ktokolwiek, kto ma inne poglądy niż on. A właściwie myślę, że nie lubi też większości osób, które mają zbliżone poglądy do niego, z tego powodu, że gardzi nimi. Nie wiem, czy jest ktoś, kim on nie gardzi. Może był to jego brat, ale mimo idealizowania ich relacji, wiem od osób, które były ich znajomymi, a nawet przyjaciółmi, że te relacje nie były najlepsze, tym bardziej jak na bliźniaków. I Jarosław też nie najlepiej traktował Lecha. Mam nadzieję, że kiedyś te fakty również ujrzą światło dzienne, bo jestem przekonany, że dowody na zły wpływ i na wymuszanie przez Jarosława decyzji na Lechu na czele z lądowaniem w Smoleńsku są w posiadaniu wielu służb. Pytanie, dlaczego nie są ujawniane? Widocznie żaden z krajów, który je posiada, jeszcze nie miał interesu, by je ujawnić, lub inaczej, miał interes, by nie ujawniać, by wciąż tym kogoś szantażować. Pytanie retoryczne, kogo? I jeśli pomyślę o możliwej koalicji PiS-u z Konfederacją, to powiedzieć, że przechodzą mnie dreszcze, to nic nie powiedzieć. Spójrzcie na te idiotki i tych idiotów w Konfederacji. Tam są płaskoziemcy i płaskoziemczynie. Tam są ludzie, którzy uważają, że człowiek nigdy nie wylądował na Księżycu. Ba, są tacy, którzy uważają, że nie ma Księżyca. jest całe grono ludzi uważających, że raka można wyleczyć tam cytryną albo innymi podobnymi pomysłami, albo witaminą C. Duże grono tych święcie przekonanych, że razem ze szczepionkami wszczepiono nam chipy i teraz jesteśmy sterowani przez 5G. Tych, którzy uważają, że jesteśmy podtruwani przez różne obce siły i tak dalej, i tak dalej. I jakkolwiek by to zabrzmiało, to są najmniej szkodliwi wariaci w Konfederacji. Bo najbardziej groźni tam są ruscy agenci. Tu już mówiąc wprost, bo jest tyle dowodów na bliskie relacje choćby Brauna, Korwina Mikkego, innych z ruskimi agentami, którzy wyglądają na ich oficerów prowadzących. Tyle zresztą jawnych wypowiedzi, gdzie oni wspierają Rosję. Nie dalej jak wczoraj widziałem rozmowę Mazurka w RMF FM z którąś tam z idiotek w Konfederacji. Sorry, ale będę nazywał po imieniu te osoby tak jak trzeba. Walić w tym przypadku poprawność polityczną. To właśnie zbytnia poprawność polityczna też doprowadziła nas tu, gdzie jesteśmy. Symetryzm i pobłażanie tym, których trzeba było tępić. Niestety to były błędy też Donalda Tuska, który zostawił kiedyś na stanowisku Mariusza Kamińskiego i w ogóle tak pobłażliwie potraktował PiS po zmianie władzy, a trzeba ich było wtedy już rozliczać, nie pozwolić im się tak rozwinąć. I któraś z tych idiotek, nawet nie wiem jak się nazywa, na pytanie Mazurka, czy to prawda, że Konfederacja popiera Rosję i że kibicuje Rosji, jakkolwiek by to zabrzmiało, w wojnie z Ukrainą. Najpierw próbowała tam się migać, być sprytna, że nie odpowie na to pytanie, ale już samo nieodpowiadanie było mało sprytne, bo mówiła, że nie odpowie, bo ta odpowiedź byłaby mało poprawna politycznie, no to wiadomo jaka, ale dociśnięta powiedziała, że w Konfederacji wiele osób jest za Rosją. Ona też uważa, że Rosja powinna wygrać i tak dalej. Te wypowiedzi Konfederacji są tak przerażające, te o tępieniu Żydów, homoseksualistów, te tłumaczenie, że kobieta jest na poziomie zwierzęcia domowego i tak powinna być traktowana. Co ci młodzi ludzie mają w głowach i jak zlasowane mają mózgi przez siedzenie tylko przed grami i YouTube'owymi patolami, że tego nie zauważają, a są wśród nich też tacy, którzy uważają, że głosowanie na Konfederację to jest świetny dowcip, taki prank dla całego systemu. Myślą, że to jest antysystemowe, a to jest wręcz odwrotne. Winię tutaj wszystkich polityków, którzy od 89 roku mają cokolwiek wspólnego z polityką, że tak zeszmacili tę profesję, tak obniżyli zaufanie do polityków, że młodzi ludzie cieszą się z możliwości zrobienia im pranka bez względu na konsekwencje. To wychodziło już przy różnych wyborach, gdzie młodzi dla jaj głosowali na Korwina Mikke. No ale teraz, kiedy naprawdę Konfederatom popuściły gumki w majtkach i w wielu wypowiedziach pokazali, jacy są naprawdę, jeżeli dalej młodzi uważają, że to fajny dowcip zagłosować na Konfederację, to ja jestem przerażony. Również tym faktem, że obawiam się, że sondaże są bardzo niedoszacowane, jeśli chodzi o Konfederację, tak jak kiedyś było w przypadku samoobrony. Że ludzie nie przyznają się w sondażach do tego, że chcą głosować na Konfederację. Zresztą jest rekordowa ilość odmów podawania dla sondażowni, na kogo się głosuje. Obawiam się, że taki sam mechanizm zadziała przy tak zwanych exit polach, czyli to są te sondaże robione wśród ludzi po wyjściu z lokali wyborczych, pytania na kogo głosowali. To na ich podstawie dowiadujemy się po zamknięciu lokali wyborczych, jakie są wyniki i uważam, że w tym roku będą one tak niewiarygodne, że ani się cieszyć przedwcześnie nie ma co, ani załamywać, bo to się w czasie kolejnych dni może zmienić. A niestety spowoduje to jeszcze większą polaryzację, jeszcze większą wojnę polsko-polską, bo bez względu na to, która strona zostanie ogłoszona zwycięzcą zaraz po wyborach, jeśli odwróci się to po podliczeniu głosów, to nie będzie uznawać tych wyników. i konflikt będzie jeszcze rósł. Mi ciężko będzie uznać jakiekolwiek wyniki, łącznie z wygraną opozycji. Jeśli taka nastąpi, to będę wiedział, że wyniki są i tak niedoszacowane, bo na pewno PiS użyje wszelkich mechanizmów, żeby fałszować. Znowu będziemy mieli 100% głosy na PiS w domach opieki społecznej. Już wiadomo, że nie zliczą głosów z zagranicy. Mamy rekord. Tam gdzieś 700 tysięcy ludzi, dwa razy więcej niż 4 lata temu, zarejestrowało się do głosowania, a jest jeszcze przecież masa takich osób jak my, które się nie rejestrowały, tylko posiadamy pismo umożliwiające nam głosowanie gdziekolwiek chcemy. Więc to może być liczba około 1 000 000. Wiem od koleżanki na przykład, która siedziała w komisji wyborczej w Niemczech 4 lata temu, że o połowę mniejszej liczby głosujących, oni do południa liczyli następnego dnia głosy. I niestety może się okazać, że większość tych głosów nie zostanie zliczona i będzie zmarnowana, ale i tak stanę w kolejce i będę głosować, bo nie wybaczyłbym sobie, gdybym tego nie zrobił. Niemniej to jest jeden z tych elementów takiego fałszerstwa miękkiego. Do takich kategorii zaliczam, znaczy słowo miękkie nie pasuje tutaj do tego, z czym to się wiąże i jak po prostu dużym jest oszustwem. Chodzi mi o tylko stopniowanie wykorzystywania rzeczy do fałszowania wyborów. Mam na myśli, że za miękkie działania, za fałszerstwa miękkie, takie jak na przykład pompowanie olbrzymiej kasy w reklamowanie referendum, które jest tak naprawdę reklamą jednej partii politycznej wbrew przepisom komisji wyborczej, ładowanie pieniędzy ze spółek Skarbu Państwa i tak dalej, a w końcu właśnie nieotwieranie lokali wyborczych za granicą w bardzo wielu miejscach. Polacy nie mają szans zagłosować. Czy robienie wszystkiego, żeby głosy nie mogły być zliczone. To już zafałszuje prawdziwe wyniki wyborów. No a później to oni mają jeszcze naprawdę bardzo dużo możliwości, żeby skutecznie je fałszować na swoją stronę. Im mniejsza będzie różnica pomiędzy opozycją a PiS-owcami, tym łatwiej będzie im to robić. Myślę, że ostatecznie zakończy się to tak, że ktokolwiek będzie rządził, to przy minimalnej różnicy posłów, i że będziemy świadkami w tym Sejmie w ciągu najbliższych miesięcy przekupywania, straszenia, przechodzenia z posłów z partii do partii. Pamiętajcie, że PiS ma w ręku wszystkie służby i mają na każdego jakąś teczkę. I teraz zapukają po prostu do posłów, którzy będą im potrzebni do większości, wyciągną coś na nich, czy prawdziwego, czy spreparowanego, zaszantażują, zagrożą rodzinie stratą pracy lub gorszymi rzeczami. Są zdolni do wszystkiego. Oni walczą o życie po raz pierwszy w historii Polski po 1989 roku. Jest realna szansa i nadzieja na to, że opozycja rozliczy rządzących i po raz pierwszy też rządzący mają za sobą tyle świństw, tyle łamania prawa, tyle strasznych rzeczy, za które wielu z nich powinno iść do więzienia. Więc oni walczą o wolność, czasem o życie w ich mniemaniu i posuną się do wszystkiego. Jak i do tego, by nie oddać władzy jak najdłużej. Jak już mówiłem o tym w moich podcastach wcześniej, wszystko wskazuje na to, że Duda ma możliwości, żeby zgodnie z naciąganym prawem do połowy grudnia nie powołać premiera, a później pojawia się wiele możliwości jeszcze innych, żeby PiS przedłużał nieoddawanie władzy, licząc na jakiś cud albo dogadując się przez swoich agentów z Putinem, żeby wywołać konflikt wojenny czy cokolwiek, by był stan wyjątkowy i by ta władza trwała. Nie mam wątpliwości, że będą próbować naprawdę wszystkiego. Jeśli to się nie wydarzy, to nie znaczy, że odpuścili, to nie znaczy, że tego nie chcieli, tylko będzie to oznaczać, że ostro wkroczyli Amerykanie i ich służby i zatrzymali pisowców, no, dając na teczki, cięższe teczki, wstrzymując ich przed fałszerstwami, jeśli uznają, że mogą być oni zbyt dużym zagrożeniem dla może nie tyle demokracji, bo jakoś nie wierzę w tego strażnika demokratycznego, jeżeli chodzi o Stany, ale w interesy Stanów Zjednoczonych. Jeśli uznają, że mogą być zagrożone. Stany szykują olbrzymie pieniądze i liczą na olbrzymie interesy w odbudowywanej ewentualnie po wojnie Ukrainie. W ich interesie jest, żeby ten konflikt jakoś się zakończył, tak by biznes mógł się kręcić, jakkolwiek brutalnie by to zabrzmiało, i by granica Unii była dalej polską granicą. A jeżeli PiS wygrałby wybory, zrobiłby koalicję z Konfederacją, to wyprowadzą nas z Unii Europejskiej. Przygotowali takie przepisy prawa, które pozwalają im to zrobić jednym głosowaniem w Sejmie. Nie potrzeba żadnego referendum nawet. Wyizolują nas przez obrażanie znowu całego świata i Unii. No i nadejdzie taki moment, że Unia i świat, mająca problemy na drugim końcu Europy, Unia, która musi się skupić teraz na rozwiązaniu sytuacji w Izraelu, jest wiele jeszcze konfliktów, które musi gasić, może machnąć ręką i powiedzieć, a dość już tej Polski, tego naparzania się z nimi ciągle. Niech wychodzą z Unii, przesuniemy granicę Unii do Niemiec, obliczalnych, policzalnych i zdecydowanie silniejszych, bo przecież tutaj wszyscy wiedzą, że ta obrona ewentualna Unii przez Polskę to jakaś kompletna fikcja. Przecież tam jednej rakiety nawet nie byli w stanie znaleźć, a przed samymi wyborami większość generalicji podała się do dymisji, więc tu w ogóle państwo z kartonu, jak powiedzieć, to nic nie powiedzieć. Ale dobrze, żeby nie tylko snuć czarne wizje i opowiadać, bo uwierzcie, jeszcze muszę o takich powiedzieć, miałem przestać snuć, ale żebyście zdawali sobie sprawę, co może się wydarzyć i zdawały. PiS może też, jak nie po ich myśli nie pójdą wybory, może je odwołać, po prostu unieważnić. Sąd Najwyższy może stwierdzić, że były przygotowane według złych podziałów demokratycznych, demograficznych. Z demokratycznych to freudowska pomyłka, bo tak też było i tak też jest. Chory to system niezaktualizowany, według którego 1 000 000 wyborców będzie wybierać 10 mandatów na przykład, a 2 000 000 wyborców tylko 12 mandatów. No i to daje podstawę, no zresztą nie tylko PiS-owi teoretycznie, do skargi do Sądu Najwyższego i do unieważnienia wyborów i do powtórnego ich rozpisywania. Powodów do takiego rozpisywania i do odwoływania może być zresztą wiele, i prawdziwych, i naciąganych. Jest też przygotowany wariant przez PiS-owców, by Duda ogłosił, że liczy się wola narodu w referendum tym PiS-owskim bardziej niż wynik w wyborach, i że Donald Tusk jako premier ewentualny, to mówię w przypadku wygranej opozycji, nie dawałby gwarancji wykonania woli narodu, w związku z tym Duda powołuje na premiera Morawieckiego. I tak się można bawić, czekają nas dantejskie sceny. Dla tych, którzy potrafią na chłodno i tak politologicznie i geopolitycznie obserwować scenę, no to czeka ich najciekawsze reality show w naszej powojennej historii. Ja niestety nie potrafię na chłodno, więc czeka mnie jeden z bardziej stresujących okresów w moim życiu, bo jeszcze żadna władza, żadna partia nie niszczyła tak Polski i nie groziła jeszcze większym zniszczeniem w historii jak PiS. I ja osobiście też jeszcze z żadną partią, nawet z PZPR-em, mówię to z pełną świadomością, jako były działacz opozycji, syn przede wszystkim bardzo ważnego i dzielnego działacza opozycji, nie czułem takiego zagrożenia za komuny jak teraz. Co rozumiem przez zagrożenie? To, że w każdej chwili PiS-owska władza może zrobić ze mną wszystko, czego jest wiele dowodów w postaci innych ofiar tego systemu. To jednak za komuny, poza nielicznymi, tragicznymi, ale nielicznymi przypadkami skrajnymi morderstw działaczy opozycji czy księży, to jednak co do zasady ten system był bardziej obliczalny i udawał jakieś parademokratyczne zachowania. Mówię już oczywiście o latach 80. Mówię o końcówce, o której świadomie mogę opowiadać. i nie było takiego poczucia, że ma się do czynienia z systemem, który tak otwarcie i bez ukrywania się może zrobić wszystko. Wtedy można było zniknąć na przykład z ulicy i nie wiadomo, co się z człowiekiem stało. Ale ta władza w ogóle się nie czai z tym, co robi z ludźmi, niszcząc ich, przetrzymując w więzieniach i robiąc wiele innych rzeczy. Ale co możemy jeszcze zrobić, jeśli słuchacie mojego podcastu przed wyborami? Bo jeśli słuchacie go po ich zakończeniu, no to część jego może być aktualna, część nie. Chciałbym bardzo, że jeżeli słuchacie tego po 15 października, żebyście mówili cały czas: ale ten Kobiałko tu się pomylił. Nic takiego się nie wydarzyło. Wszystko jest ok, opozycja wygrała, przejęła pokojowo władzę. Bardzo tego chcę. Jak nigdy chcę się mylić we wszystkim, co tu mówię, żeby nic z tego się nie wydarzyło. Ale żeby zwiększyć na to szansę, trzeba też zwiększyć frekwencję wyborczą. I ja apeluję do każdego i każdej z was, do moich słuchaczy i słuchaczy: nie traćcie czasu na przekonywanie pisowców, by zmienili swój głos. To już są ludzie nie do zmienienia. To jest tak twardy elektorat, tak idący w zaparte, że szkoda na to czasu, jest za mało czasu. Poświęćcie ten czas na przekonywanie wokół siebie tych, którzy nie zamierzają głosować. Namówcie ich. Zaproponujcie podwiezienie, jeśli trzeba, do lokalu, jak ktoś nie ma samochodu. Namawiajcie. Prośbą, groźbą. Przez groźbę mam na myśli oczywiście konsekwencje towarzyskie. No, co ja już mówiłem wielu znajomym, że jeżeli usłyszę, że ktoś nie zagłosował, to no, kończymy znajomość. Znaczy, to jest, jesteśmy w takim momencie Polski, że nie można tolerować tak ewidentnego olewactwa i szkodnictwa. Mam też problem z ludźmi, którzy wciąż relatywizują. Mój przyjaciel, z którym jeszcze walczę, wciąż odbieram jego mówienie jako prowokację, bo on lubi prowokować i mam nadzieję, że to jest prowokacja, bo twierdzi, że zagłosuje na kandydata do Senatu, który udaje niezależnego, oczywiście jest pisowskim kandydatem, i dlatego, że pasuje mu to, co on tam robi gdzieś w swoim obszarze zawodowym, ale to kompletnie nie ma znaczenia i nie ma sensu, bo doświadczenie pokazuje, że każdy poseł i senator z PiSu jak marionetka głosuje potem tak, jak prezes każe, więc głosując na jakiegokolwiek kandydata, choćby wyglądał na przyzwoitego człowieka, choćby miał wcześniej dobrą kartę, nie można, bo karmi się tą hydrę, karmi się ten system. Przekonujcie więc kogokolwiek do głosowania. To jest jedyne, co możemy zrobić w tym ostatnim momencie. Zabierać znajomych, jeśli mamy miejsca w samochodzie, namawiać na wspólny spacer, zadzwonić do kogo jeszcze możecie, zapytać osobiście, czy idziesz głosować. Jeśli tak, to pójdźmy razem, mobilizować się do tego, bo tylko wyższa frekwencja może popsuć szyki PiS-owi i utrudnić im fałszowanie wyborów. Oczywiście będą wtedy próbować robić, co się da, żeby unieważniać głosy. To referendum też jest tak okrutnie, sprytnie wymyślone, żeby samo branie kart do referendum, bo przestrzegam, rozumiem, że was nie muszę, odmawiajcie brania kart do referendum. Po pierwsze po to, żeby nie tracić czasu na tą parodię referendum. Po drugie, samo wzięcie karty oznacza już zaliczenie do frekwencji. Ale oznacza też przedłużenie czasu całej procedury i liczenia potem przez komisję. Im więcej będzie za granicą na przykład szczególnie takich kart referendalnych, tym większa szansa, że wiele głosów nie będzie policzonych. Więc oni mają instrumenty nawet przy dużej frekwencji, żeby zaliczyć ją na naszą niekorzyść, wielu głosów nie policzyć. No ale to już na to nie jesteśmy na tym etapie w stanie nic poradzić. Musimy głosować w jak największej ilości, licząc, że uratują nas w razie czego światowe instytucje kontroli wyborów, kontroli demokracji, które po prostu w którymś momencie tego szaleństwa muszą wkroczyć, mam nadzieję. I zrobić jakieś prawdziwe zliczenie głosów. Musimy się tej wersji trzymać, inaczej nie byłoby sensu w ogóle iść głosować. Ja zagłosuję w Maladze. Pisałem już w moim poście na Facebooku, do którego link zamieszczę w tym podcaście. Bardzo Was proszę, dajcie tam komentarz, dajcie like, udostępniajcie dalej. To jest najważniejszy post teraz, nic innego nie jest ważne. I w nim pisałem, też nie robiłem tego wcześniej, w czasie poprzednich wyborów. Nie mówiłem dokładnie, na kogo będę głosował, ale uważam, że teraz jest czas, kiedy trzeba to robić. Gdy już sam napisałem na Facebooku, zauważyłem, że Mariusz Szygieł na Instagramie też po raz pierwszy napisał otwarcie, na kogo będzie głosował. Ja zagłosuję na Aleksandrę Gajewską z Koalicji Obywatelskiej. Młodą posłankę, jedną z najbardziej aktywnych kobiet w Sejmie, dziewczyn, jakie widzę. Jej kampania jest w takim amerykańskim stylu. Ona chodzi od drzwi do drzwi. Ilość filmów, która pojawia się na jej Instagramie i wszystko pokazuje, jak jest pracowitą i odważną osobą. Zresztą pokazywała to przez całą kadencję. A takich posłanek nam teraz trzeba, bo ten Sejm będzie pełen walki. Chciałem powiedzieć o każdy metr, ale tu o każdego posła, o każdą minutę, o każdy głos. Tu na każdym posiedzeniu może być tak, przy małej różnicy, że się będzie wahało, może być tak, że zacznie posiedzenie inny rząd, a skończy, upraszczając bardzo, inny dzięki jakiemuś złemu głosowaniu, przeciągnięciu jednego czy dwóch posłów. Więc trzeba silne, aktywne, doświadczone osoby. Taką jest Aleksandra Gajewska i na nią oddam głos. Natomiast do Senatu na Adama Bodnara tu chyba nie trzeba nawet za bardzo tłumaczyć, bardzo doświadczony i zasłużony Rzecznik Praw Obywatelskich. Natomiast gdybym głosował z Opola, bo ja głosuję na listę w Warszawie, bo tak głosuje cała zagranica, no to też to nie jest najlepsze w tym systemie, ale już nie ma co dyskutować. Gdybym mógł głosować z mojego Opola, to głosowałbym na Tomka Kostusia z Koalicji Obywatelskiej. Posła już iluś kadencji, właśnie nie wiem ilu ostatecznie, ale też doświadczonego zawodnika, który szczególnie w duecie z Witoldem Zebalczyńskim przeprowadził bardzo wiele akcji obnażających pisowskie przekręty. Jest aktywny, jest skuteczny, jest doświadczony, jednocześnie spokojny, to też będzie potrzebne w tym Sejmie. Więc stawiałbym na niego. A jeżeli chodzi o kandydata do Senatu, to Woźniak ze strony Lewicy. Tam w wyniku podziału jest tak, że nie ma kandydata Koalicji Obywatelskiej czy Trzeciej Drogi w Opolu. Wolałbym którąś z tych opcji, ale jeśli nie ma takich, to ważne, żeby kandydat nie był z PiS-u. Tak to działa. No i tyle. Do usłyszenia. Nerwy mi chyba nie pozwolą nic nagrywać do po wyborach, do usłyszenia po wyborach. Mam nadzieję, że z nadziejami wtedy na lepszą Polskę. Do usłyszenia.